Studio Polityka.
Dzień dobry. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca, ale teraz nic nie jest już pewne. Część opozycji i samorządowcy twierdzą, że ten termin jest nierealny. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kolei uważają, że inaczej się nie da. Polska żyje wyborami, więc ten temat zdominuje nasz dzisiejszy program. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak.
Zapraszamy.
Naszymi gośćmi są dzisiaj Andrzej Potocki, tygodnik sieci portal w polityce.pl.
Witam Państwa, witam Panów.
I Andrzej Ługin, portal Gdańsk Strefa Prestiżu.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Studio Polityka.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma jasne stanowisko w sprawie terminu wyborów. 28 czerwca jest tym dniem, w którym bez żadnych wątpliwości powinniśmy głosować.
Nie ma tutaj żadnej możliwości przeprowadzenia jakichś kolejnych zmian. Ci, którzy to proponują, sieją po prostu zamęt i za nic mają konstytucję.
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka nie ukrywa, że planem opozycji jest przejęcie władzy. W sumie jest to logiczne, bo każda opozycja chce wrócić do decydowania o polityce państwa, ale sposób, jaki wymyśliła sobie Platforma, może dziwić wszystkich tych, którzy szanują konstytucję.
Marszałek Grodzki, jako pełniący obowiązki prezydenta. Czy pan sobie wyobraża taki scenariusz?
Dziękujemy, panie redaktorze. Dobrze?
Scenariusz marzeń. Osoby. Wreszcie mielibyśmy prawdziwego prezydenta, dopóki Rafał Trzaskowski nie obejmie urzędu.
Czyli jest to możliwe w pana ocenie? Prawnie także?
Czy szybciej chyba będzie, jak Rafał Trzaskowski wygra, jeśli nie w pierwszej, to w drugiej turze i będziemy mieli prezydenta, który przywróci godność i prestiż tego urzędu?
Telewizja Polska ujawniła, że bezprawnie zbierane są już podpisy pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. Sam kandydat Koalicji Europejskiej Platformy, Koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej bagatelizuje to i atakuje rząd.
Słyszałem o oddolnych akcjach przeróżnego rodzaju. Widać, że jest olbrzymia energia wśród ludzi. Natomiast podpisy będzie można zbierać dopiero w momencie, kiedy będzie zarejestrowany kandydat. I mam nadzieję też, że w tym chaosie, który nam rząd zgotował, nie zgotuje nam kolejnej farsy, tylko zgodnie z kodeksem wyborczym będzie czas na rejestrację komitetu i wystarczający czas na zbieranie podpisów.
Poseł Marek Suski na temat zbierania podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego ma swoje zdanie.
Wybory jeszcze nie zostały zarządzone i to w dużym stopniu też z powodu kolejnej obstrukcji w Senacie, bo przecież Sejm już dawno skierował nowelizację ustawy o wyborach do Senatu i Senat nad nią się jakoś z trudem pochyla, a jednocześnie dowiadujemy się z różnych źródeł, że zbierane są podpisy za kandydatem, który jeszcze nie jest nawet zarejestrowany. Zatem oczywiście to jest niezgodne z prawem.
Premier Mateusz Morawiecki jest wyraźnie zadowolony z decyzji Komisji Europejskiej, która przyznała m.in. Polsce ogromne pieniądze na odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa.
Ten fundusz odbudowy w połączeniu z funduszem wieloletnich ram finansowych, czyli z budżetem Unii Europejskiej, to bardzo duża, nowa inicjatywa, to wielki impuls finansowy, który da rzeczywiście perspektywę rozwoju gospodarczego Europie, a w tym przede wszystkim również Polsce, jakiej do tej pory nie widzieliśmy.
Donald Tusk w sposób, który wielu komentatorów określiło jako nielicujący z powagą urzędu, ocenił wysiłki polityków Prawa i Sprawiedliwości dążących do szybkiego zakończenia kryzysu związanego z wyborami prezydenckimi.
Pana Kaczyńskiego nie straszy, nie straszy. No nie będę kończył tego starego polskiego powiedzenia. Jeszcze nie ma 20 grudni, ale wiecie Państwo, co mam na myśli. Oni nie są groźni w tym sensie, że należy ich się bać. Takich polityków jak Jarosław Kaczyński należy się raczej wystrzegać i trzeba robić wszystko, żeby oni nie rządzili w Polsce. Mamy do czynienia z ekipą kompletnie bezradną, kiedy chodzi o prawdziwe wyzwania. To są ciamaje, to nie są jacyś czarni, groźni rycerze. To są ludzie, którym wszystko wylatuje z rąk. I dlatego tak ważne jest, żeby w normalnych, takich demokratycznych procedurach odsunąć tych ludzi od władzy.
Wiceminister infrastruktury pomorski, lider PiSu Marcin Horała w rozmowie na antenie Radia Gdańsk jasno ocenił wypowiedź byłego premiera i przewodniczącego Rady Europejskiej.
Donald Tusk, wydawałoby się poważny polityk europejski, teraz sam siebie redukuje do poziomu takiego internetowego trolla, który wrzuci czasem jakiś tweet ze złośliwym komentarzem nie najwyższych lotów kulturowych, złośliwostki w telewizji i to jest właściwie szczyt jego możliwości. Więc to nie tyle upadek dyskursu, ale upadek znaczenia politycznego samego Donalda Tuska.
W Gdańsku z kolei radni rządzącej koalicji zmienili treść uchwały związanej z setną rocznicą narodzin Jana Pawła II. Radni opozycji są zniesmaczeni tą sytuacją, mówi Joanna Cabaj.
Radni Koalicji Obywatelskiej Wszystko dla Gdańska mieli na tyle tupetu, aby usunąć całość naszego oświadczenia i zastąpić je swoim przygotowanym przez siebie tekstem. Cała nasza praca została usunięta, zastąpiona ich króciutkim tekstem odwołującym się do słów, które nie padły tutaj na gdańskiej ziemi.
Studio Polityka.
Zaczynamy komentarze i wypowiedzi na temat tego, co zdarzyło się w ubiegłym, w tym mijającym już tygodniu. Oczywiście wybory prezydenckie, kalendarza jeszcze nie ma. Procedowana jest ustawa dotycząca wyborów w Senacie. Chyba 2 tygodnie temu, czy 3 tygodnie temu rozmawialiśmy na temat tego, czy Senat będzie inny, czy w Senacie ta ustawa będzie szybko procedowana. Zakładaliśmy się, zdaje się, na antenie tutaj z panami.
Ja się nie zakładałem.
My się tutaj zakładaliśmy się, pamiętam. Chyba ty też. Ty też, Jarosławie.
Ja?
No i o właśnie, pan redaktor Potocki się zakładał. I zastanawialiśmy się, czy ten termin wyborów, czyli 28 czerwca, jest możliwy. Opozycja zgadzała się na ten termin, była cisza i spokój. W międzyczasie pojawiły się kwestie zbierania podpisów, nielegalnej zbiórki podpisów, jak twierdzi wielu komentatorów, politycy Prawa i Sprawiedliwości również. Za chwilę będzie być może postępowanie. Mamy nagły zwrot akcji. Opozycji już się ten termin nie podoba. To jest taki zwrot akcji, miał miejsce kilka dni temu. Ten termin się nie podoba. Propozycja terminu po 6 sierpnia, czyli po zakończeniu już kadencji prezydenta Dudy. Marszałek Grodzki, marszałek Senatu Tomasz Grodzki ma chyba wyraźną chęć, żeby nie być już trzecią osobą w państwie, a pierwszą osobą w państwie. No i takie pytanie na sam początek. Kto podpowiada marszałkowi Senatu Tomaszemu Grodzkiemu, że może pełnić obowiązki prezydenta po 6 sierpnia? I proszę o opinię Andrzeja Potockiego.
Prawdopodobnie marszałek Grodzki mógł sam wpaść na ten pomysł. Ego marszałka Grodzkiego powoli osiąga poziom ega Lecha Wałęsy. W związku z tym wystarczy pstryknąć palcami, a marszałek Grodzki jak taki koń wyścigowy rwie do przodu bez opamiętania i wymyśla sobie różne konstrukcje, żeby awansować w tej hierarchii osób w państwie na pierwsze miejsce. No jest to po prostu żenujące i świadczy to o nieznajomości kompletnie miejsca w szeregu przez marszałka Grodzkiego, a także ludzi, którzy go popierają. Skąd w ogóle wziął się ten pomysł?
A może to kosmici, panie redaktorze? Ciekawe. Lech Wałęsa wspomina o możliwej inwazji kosmitów. Niedawno słyszeliśmy takie wypowiedzi.
Ja nie wiem, czym inspirowany jest, czym ego marszałka Grodzkiego jest inspirowane, czy wizytą, czy bliskimi spotkaniami trzeciego stopnia, czy też własnymi przemyśleniami przed snem i ujrzenie siebie w nimbie prezydentury Rzeczpospolitej Polskiej. W każdym razie obserwując sytuację wokół marszałka Grodzkiego, a konkretnie zeznania 77 osób, które jasno wskazują na to, że brał łapówki będąc dyrektorem szpitala, no naprawdę moralnie nie predysponują go do tego, żeby być marszałkiem Senatu, co dopiero pierwszą osobą w państwie.
Marszałek Tomasz Grodzki stwierdził dzisiaj, jeśli zastąpię Andrzeja Dudę, mogę zapewnić, że majestat Rzeczypospolitej absolutnie by na tym nie ucierpiał. Andrzej Ługin.
Tak mówi kilka dni.
No ja tutaj chcę wrócić do tego stwierdzenia, co się dzieje w opozycji. Ja myślę, że oni odpalają, to nie są kosmici. To nawet nie jest 5G, na których może tam działać. Działać może na opozycji. Ja myślę, że oni odpalają maszynę losującą i losowo wyciągają jakąś kulkę i tam dajemy na to w jednej kulce, a zmieniamy kandydata na prezydenta, potem jeszcze raz puszczają, a wspaniały termin 28 czerwca, a potem kolejna kulka, nie, to jednak nie jest wspaniały termin, jednak będziemy sobie tutaj zwalniać i będziemy robić obstrukcję.
No tak, czyli panie redaktorze, twierdzi pan, że to przypadek, bo są takie osoby, które twierdzą, że to jest jasno sprecyzowany plan.
Ja tak twierdzę.
O, Piotr tak twierdzi.
Plan chaosu po prostu losowo wybierany po prostu z zestawu no właśnie tych kulek w tej maszynie losującej. No czy pan marszałek byłby wspaniałą głową państwa jak prezydent? No zostawiam to bez komentarza zbędnego.
I teraz właśnie ta kwestia tego, czy to jest plan, czy to jest plan wprowadzania chaosu, bo widzimy różne takie sygnały są, które jakby pozwalają tak mówić. Między innymi kiedy niedawno mieliśmy taką wypowiedź Sławomira Nitrasa, który do puczu wzywał wojskowych. To było w pewnym momencie epidemii, to był zdaje się marzec. Ale pytanie teraz do Andrzeja Potockiego. Czy tutaj mamy do czynienia z tęczową koalicją, która próbuje wprowadzić chaos? Tęczowa koalicja, przypomnę, no była przed wyborami do Europarlamentu. Tam mieliśmy wspólny start kandydatów PSL, SLD, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej. Tutaj mamy takie ruchy pozorowane, bo ci różni przedstawiciele tej opozycji, oni się nawzajem starają krytykować, a tak naprawdę, jak przyjrzymy się tym działaniom, to można taki wniosek wysnuć, że działają razem. Andrzej Potocki, działają razem czy nie? Czy próbują wprowadzać swój elektorat również w błąd i Polaków?
W hierarchii taktyk opozycyjnych stosowanych przeciwko partii rządzącej na pewno pierwsze miejsce zajmuje teoria chaosu. Ale tutaj akurat jak się przyjrzymy bliżej tej sytuacji, która powstała w wyniku przesłanej do Senatu ekspertyzy, pseudoprawnej ekspertyzy zespołu pod kierownictwem profesor Ewy Łętowskiej, która tę właśnie konstrukcję wymyśliła, zachodzi takie pytanie, czy ta inicjatywa przypadkiem nie wyszła z łona działaczy lewicy i PSL-u, których to przedstawiciele, czyli kandydaci na prezydenta, dołują w sondażach i kasuje ich Rafał Trzaskowski. Z drugiej strony mamy frakcje w PO, które jak wiadomo bardzo się silnie zwalczają. Jedna z tych frakcji, która akurat pokrywa się z koncepcją marszałka Grodzkiego, twierdzi, że jednak realizacja planu wygaszenia kadencji prezydenta 6 sierpnia, a potem przejęcie władzy przez marszałka i rozwinięcie dalej z tego scenariusza jest lepszą koncepcją, aniżeli ryzyko startu w wyborach i wygrania, bądź też przegrania, oczywiście to bardziej to drugie, Rafała Trzaskowskiego. I tam nie ma pełnej zgody. W związku z tym nie do końca, znaczy jest to w jakimś sensie wspólne działanie jednej z frakcji w PO wspólnie z Lewicą i PSL-em, które spotyka się z zeznaniem przeciwnym innej frakcji PO wspierającej Trzaskowskiego i uważającej, że Trzaskowski jednak ma szansę wygrać te wybory i nie ma co tutaj już tego przewlekać. Ale też jest i trzeci element w tej całej sprawie, mianowicie strach przed tym, że Prawo i Sprawiedliwość może nie uznać ewentualnego zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego poprzez to, że w tej chwili Platforma Obywatelska i opozycja straciła kontrolę nad Sądem Najwyższym i nad kastą. Kasta w tej chwili schodzi do defensywy, następuje przegrupowanie w Sądzie Najwyższym i oni obawiają się wyroków tej izby, która właśnie rozstrzyga o ważności wyborów, czyli Izby Kontroli Społecznej. Też jest jeden z elementów właśnie koncepcji. Natomiast jedno, już kończąc i puentując, trzeba sobie powiedzieć, że cały ten plan opozycji, czy części opozycji, przełożenia wyborów na koniec kadencji, po końcu kadencji Andrzeja Dudy jest absolutnie pozbawiony rąk i nóg, ponieważ to od większości parlamentarnej zależy, kiedy odbędą się wybory, a tu Jarosław Kaczyński jasno zdefiniował i nie ustąpi.
Z tej wojennej analizy Andrzeja Potockiego wyłowiłem takie sformułowanie, że PSL i Lewica chcą przesunąć wybory. Czy chcą zagrać tak jak Platforma Obywatelska i zmienić swoich kandydatów, którzy mieliby ewentualnie większe szanse na chociażby drugą turę? Andrzej Ługin.
Czy ja myślę, że tu chyba Platforma głównie chce przeciągnąć te wybory, znaczy przeciągnąć termin wyborów, bo wydaje mi się, że gra tutaj na konkurencyjnym kandydatem jest właśnie Kosiniak-Kamysz z PSL-u i on ma dosyć spore tej możliwości. Natomiast wydaje mi się, że Platforma chce przeczekać popularność Kosiniaka-Kamysza i tutaj po prostu na białym koniu wjechać i mieć w kieszeni jakby drugą turę. Tak mi się wydaje.
No sondaże dla Władysława Kosiniaka-Kamysza są nie najlepsze. Ostatnio chyba około 5% jeden z nich mu dawał poparcia.
Rafał Trzaskowski mu
ale
zabrał.
Nie w drugiej turze. Ale nie w drugiej, turze.
Nie w drugiej, ale zostawmy, tak? Bądźmy na razie przy pierwszej turze i przy tym, co się dzieje w ogóle przed ogłoszeniem terminu wyborów, to raz, przed rejestracją kandydatów, bo mamy doniesienia o zbieraniu podpisów pod listą Rafała Trzaskowskiego. Pojawia się nagranie w Telewizji Polskiej. Już półtorej tygodnia temu, czy dwa tygodnie temu, Hanna Gronkiewicz-Waltz, no jedna z czołowych postaci Platformy Obywatelskiej, co by nie mówić, mówi o tym, że te podpisy są zbierane. Rafał Trzaskowski mówi, że no, dochodzą do niego różne informacje o jakichś inicjatywach
oddolnych.
Przecież
to ludzie, sami ludzie zbierają.
Sami ludzie, a Telewizja Polska prowokuje. Czy to w porządku, że partia, ugrupowanie, koalicja nawołująca do ochrony konstytucji, walcząca 5 lat o konstytucję, sama chyba tą przepisy konstytucyjne tak naprawdę i przepisy prawa łamie? Andrzej Potocki, dlaczego tak się dzieje?
No tutaj dodajmy jeszcze przypadek ze Świecia, kiedy wiceburmistrz Świecia zbierał podpisy i w tej chwili zostało złożone zawiadomienie do prokuratury, bowiem także i tam miało miejsce zbieranie podpisów na lewo, a więc tych przykładów jest na tyle dużo, szczególnie ten najmocniejszy był ten materiał w TVP Info, gdzie podstawiony człowiek dostał kartę poparcia dla kandydata Trzaskowskiego, tą kartę wzorów podpisu i mógł ją spokojnie wypełnić i to był po prostu niezaprzeczalny dowód na to, że prawo wyborcze jest łamane, a za to grozi kara z kodeksu karnego do 3 lat więzienia.
Ale jaka, przepraszam, że wejdę słowa, ale jaka kara spotka tych biednych dziennikarzy, którzy wykonywali swój zawód?
Jeżeli wygra wybory Rafał Trzaskowski, no to już powiedział, jaka kara spotka tych dziennikarzy, po prostu zostaną wyrzuceni z pracy, telewizja publiczna zostanie rozwiązana i sytuacja wróci do status quo ante, czyli będziemy mieli to samo w TVP, w TVN-ie. Jednym słowem, opozycja będzie miała totalny monopol medialny, skończy się pluralizm, a dziennikarze, gwarantuję to w 100%, wylecą na bruk ku uciesze elektoratu opozycyjnego, który, jak wiadomo, jest z gruntu demokratyczny, broniący konstytucji i szanujący prawa części społeczeństwa, które myśli inaczej. Oczywiście mówię to z dużym sarkazmem. Także taki będzie tego efekt. Ale wracając do tych kart podpisu...
Panie redaktorze, do tego tematu powrócimy po kilkuminutowej przerwie. Teraz będzie czas na reklamy. Już prawie 11.31. Witamy w drugiej części audycji. Gośćmi są Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci i w Polityce.
Andrzej Łogin, Gdańsk, Strefa Prestiżu.
Witam ponownie jeszcze raz.
Pierwszą część zakończyliśmy kwestią...
Niegrzecznie przerywając
niestety. Zastanawialiśmy się i rozmawialiśmy o nielegalnie zbieranych podpisach na listach poparcia Rafała Trzaskowskiego i wtedy przerwałem brutalnie redaktorowi Potockiemu. Miał myśl. Wiemy, że na pewno była.
Tak,
to którą, bardzo ciekawe.
Którą zresztą chciałem dokończyć. Mianowicie już jest wystarczająco wiele sygnałów. Te sygnały napływają z całej Polski, jak tutaj żeśmy przypomnieli, żeby Państwowa Komisja Wyborcza przecięła ten problem jedną decyzją. Mianowicie gwoli sprawiedliwości i uczciwości przeprowadzenia wyborów zgodnie z przepisami i zasadami, bowiem na wszelkie postępowania dochodzenia policyjno-prokuratorskie nie ma czasu, jest w końcu wybory są za miesiąc prawie, Należy po prostu wykonać zwykły ruch wydrukowania nowych kart poparcia dla kandydata, nowych kart wzorów podpisów zgodnie z zasadami i to rozwiązuje cały problem i wypuścić te karty to jest kwestia jednego dnia wydrukowanie 100 tysięcy takich kwitów. Nie jest to wyższa szkoła jazdy, biorąc pod uwagę możliwości techniczne współczesnych drukarni. Nie jest to też zbyt wygórowany koszt, a będziemy mieli pewność wtedy, że wybory będą i zbieranie podpisów będzie przeprowadzone w sposób uczciwy, no ale to oczywiście zależy od Państwowej Komisji Wyborczej.
No dobrze, panowie, a nie uważacie, że kampania wyborcza trwa i tak wszyscy przymykają trochę oko, udając, że jej nie ma, że nie ma agitacji wyborczej, tutaj są zbierane podpisy, tutaj podpisów nie trzeba zbierać. Wczoraj na sesji Rady Miasta Gdańska jedni radni mieli plakietki z napisem Duda 2020, inni radni podczas tej samej sesji rozsyłali listy z prośbą o poparcie Rafała Trzaskowskiego i stron facebookowych, którego promują. Andrzej Ługin, kampania, powinniśmy przestać w końcu udawać, że ta kampania trwa?
No, oczywiście, że powinniśmy przestać udawać. Ta kampania trwa po prostu już od roku, praktycznie właściwie 3 lata już trwa. Natomiast prezydencka oczywiście trwa w najlepsze. Tutaj jedni mają znaczki, drudzy wysyłają zaproszenia na strony poparcia pana Trzaskowskiego. Pan Trzaskowski też jeździ z kamerzystami po ulicach, wymienia koła przypadkowym podróżnym. To właśnie taka sytuacja.
Ale może wcześniej też tak robił?
No być może, że tak, ale chyba z kamerami wtedy nie jeździł i nikt nie kręcił, jak wymienia koła. Ja tylko pamiętam, jak szybę naprawiał, ale to chyba były wybory samorządowe. I szybę
jakie
na,
wybory,
na
taka pomoc.
No tak. Oczywiście, tylko że nie ma taśmy klejącej w tej chwili za sobą. No to oczywiście, no przestańmy udawać. Kampania trwa w najlepsze. Podpisy są zbierane. Ja mam taki pomysł, może ten komitet wyborczy pana Trzaskowskiego ma po prostu kopię tych list na kidawę błańską, no niech je podłoży, no po co zbierać te podpisy, po co ludzi angażować. To tak sobie trochę żartuję z tego.
Tutaj w nagraniach, które przedstawialiśmy na początku programu, przedstawiając jakie wydarzenia były najciekawsze, pojawiło się nagranie z wypowiedzią Donalda Tuska. Pytanie do Andrzeja Potockiego, czy Donald Tusk przekracza już wszelkie granice przyzwoitości, mówiąc o swoich konkurentach czy rywalach politycznych. Wypowiedzi po prostu są takie, że no aż trudno je przytaczać na antenie. Andrzej Potocki, czy Donald Tusk już jest, nie wiem, na poziomie Lecha Wałęsy, który bardzo wulgarnie wypowiada się również na tematy związane z działaniami konkurencji politycznej i jego tych, z którymi sympatyzuje? Jak jest?
No, jesteśmy w Gdańsku, mamy tutaj taką postać jak Lech Wałęsa i w zasadzie podobnie jak marszałek Grodzki można odnieść sytuację i zachowania Donalda Tuska. W tej chwili Donald Tusk schodzi na pozycję zwykłego internetowego trolla, który po prostu gra na emocjach swojego elektoratu, napędzając go na Rafała Trzaskowskiego, dodając głosy w ten sposób Rafałowi Trzaskowskiemu, stosując strategię właśnie trollowania wszelkich poczynań partii rządzącej i prezydenta Andrzeja Dudy.
Ale czy to nie jest taktyka, ale panie redaktorze, czy to nie jest taktyka wyborcza, która ma na celu mobilizowanie hejtem najgorszych przeciwników i rządu Prawa i Sprawiedliwości?
Oczywiście, że tak, bowiem zostało miesiąc do wyborów, w związku z tym nie czas teraz już na merytoryczną kampanię, tylko czas na mobilizację elektoratu, pobudzając w nich te najniższe instynkty, czyli grając na nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości, per saldo to uderza w Andrzeja Dudę, tylko że Donald Tusk nie jest takim zwykłym politykiem, mienił się kiedyś być królem Europy, obecnie jest szefem największej frakcji w Parlamencie Europejskim EPL-u i naprawdę zachowywanie się w ten sposób i sprowadzanie swojej działalności agitacyjno-politycznej do trollowania w internecie jest po prostu żenujące dla jego własnej osoby. No wydaje mi się, że to jest już taki początek końca jego jako polityka na scenie krajowej. On to widzi, no i po prostu robi to, co robi, no co jest naprawdę przykre.
Teraz pytanie do redaktora Ugina. Ja widziałem takie wpisy w przestrzeni internetowej, że jeszcze chwila, a Donald Tusk będzie honorową postacią soku z buraka. Czy to do tego już powoli dochodzi? Andrzej Ugin.
Powoli. No ja myślę, że w pewnym momencie polityk powinien odpuścić po prostu, zacząć pisać książki.
Była już książka.
Nie wiem, czy do tego
napisał.
Było. A nie, rzeczywiście była, przepraszam, rzeczywiście była książka.
Ale może druga potrzeba. Może teraz będzie o hejcie.
Może poradnik jakiś po prostu o hejcie. Ja zawsze patrzę na takie nasze podwórko czysto lokalne. Mamy w Gdańsku też jednego zastępcę prezydenta Gdańska, który również sobie pozwala w taki sposób pisać na różne sposoby. Chociażby jeden z jego ostatnich tweetów: życzyłbym Polsce, aby krzywa zachorowań na COVID-19 w naszym kraju spadła tak szybko jak notowania Andrzeja Dudy. No to są, to chyba oni się umawiają, oni chyba mają te SMS-y, mówimy, to odpalają tą maszynę losującą, to co mówiłem wcześniej, potem SMS-y dodają, dobra, teraz będziemy gadać głupoty na Twitterze. No i gadają na głupoty na Twitterze i od Donalda Tuska po pana zastępcę prezydenta Gdańska. Tak,
kończymy zatem tematy sensu stricte wyborcze. Przechodzimy teraz do tematów samorządowych. Oczywiście temat wyborów będzie się pojawiał non-stop w naszej audycji, bo jeszcze na pewno porozmawiamy o programie wyborczym kandydata Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, ale teraz oddaję głos Jarosławowi Popkowi.
Ale absolutnie nie kończymy tematów wyborczych, bo oczywiście, jeśli mówimy o samorządach, to musimy też wspomnieć o wyborach. Samorządowcy z Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich apelują o profesjonalne przygotowanie wyborów i wymyślili sobie taką datę. 19 lipca to jest pierwszy dzień, w którym bezpiecznie mogą odbyć się wybory. Ani 28 czerwca, o którym mówi Prawo i Sprawiedliwość, ani 6 sierpnia, o którym mówi opozycja, tylko 19 lipca. Dlaczego samorządowcy tak bardzo angażują się w to, żeby te wybory nie odbyły się 28 czerwca? Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak stwierdził, że nie mogą się one odbyć tego dnia, chociaż jest to niedziela, bo większość komisji wyborczych jest zlokalizowana w szkołach i nie będzie można tego zrobić. Z tego, co ja sobie przypominam, wszystkie wybory do tej pory odbywały się w niedzielę, także lokale wyborcze były w szkołach, a wcześniej w piątek i w poniedziałek następny odbywały się normalne zajęcia. Andrzej Potocki, dlaczego samorządowcom zależy na tym, żeby tych wyborów nie było? Dlaczego nie zajmują się swoimi sprawami swoich mieszkańców?
Samorządy współgrają w tworzeniu tej, w realizacji tej teorii chaosu i grają do jednej bramki razem ze swoim przywództwem politycznym, opozycyjnym przywództwem politycznym i to już nie od dziś. No, przykładów można z przeszłości najbliższej nawet mnożyć. Pytanie jest tylko takie, czy oni mogą być skuteczni. No, gra tu jest o najwyższą stawkę, mianowicie w zależności od tego, kto wygra wyścig prezydencki, taki będzie kształt Polski. I doskonale zdają sobie z tego sprawę samorządowcy, zarówno jak i ich polityczni mocodawcy w Warszawie, a czego tak na moje oko jeszcze nie zauważa, albo nie chce zauważać, prezydent Andrzej Duda. W przypadku jego przegranej można powiedzieć, że nastąpi na długie lata utrata hegemonii, czy powiedzmy sobie przywództwa politycznego przez polską prawicę i dobra zmiana się skończy. W związku z tym samorządowcy grają na całego, wszystkie ręce na pokład. Na pocieszenie tylko mogę powiedzieć, że podobnie jak gra o przełożenie terminów wyborów, również i gra na obstrukcję przez samorządy elekcji 28 czerwca nie przyniesie absolutnie absolutnie pożądanych efektów dla nich, pożądanych efektów, ponieważ tej nowelizacji ustawy, którą przegłosował Senat 7 maja, jest zapis, że w przypadku obstrukcji samorządów rolę organizatora wyborów przyjmują wojewodowie. W związku z tym już nie będzie takiej sytuacji jak w kwietniu, kiedy to samorządy związane z opozycją, głównie z Platformą Obywatelską, rozbrykały się i nic z tym nie można było zrobić, poza złożeniem doniesień do prokuratury, ponieważ było to łamanie prawa. A teraz sytuacja jest kompletnie inna, w związku z tym te całe hopsztosy samorządowe, ala tutaj Gdański i inne, są skazane na niepowodzenie i tyle, że sobie porozmawiają, pogadają i pokażą dobrą postawę, w cudzysłowie oczywiście dobrą, i jak tutaj zaszkodzić Andrzejowi Dudzie w tej elekcji.
No właśnie. Prezydent Andrzej Duda nadal jest prezydentem. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stwierdził, że wybory 28 czerwca odbędą się, a jeżeli będą jakieś problemy, no to jest państwo, są organy państwa, które do tych wyborów doprowadzą. Na czym zależy samorządowi? Naprawdę zależy im na tym, żeby nie mieć głowy państwa? Andrzej Ługin.
Znaczy, to jest wiadomo, no, samorządy w wielkich miastach są praktycznie należą do opozycji parlamentarnej. No i ta obstrukcja jest też widoczna tutaj. No, należy jak najbardziej po prostu zwolnić, znaczy opóźnić wybory. No jest to też być albo nie być dla samorządów.
Ale nikt nie powiedział, że opóźnienie wyborów spowoduje to, że Andrzej Duda nie wygra. Tak myśli sobie opozycja.
Tak myśli sobie opozycja, że pan Trzaskowski rośnie w siłę, będzie można po prostu, będzie miał 90% poparcia w pierwszej turze i pewno je wygra, tylko już w pierwszej. No tak właśnie myśli opozycja. No to jest znany schemat na przetrwanie. No, zwłaszcza, że no, opozycja obecna, parlamentarna jest w bardzo złej sytuacji z tego względu, że gdy przegra te wybory, następne są bodajże za trzy lata. I nie wiadomo, czy dotrwa
przez te trzy lata.
Nie wiadomo, czy dotrwa i czy taki skład polityczny będzie po prostu za te trzy lata.
A ja mam takie pytanie. A może jest tak, jak mówi Aleksandra Durkiewicz, która podczas debaty na 30-lecie samorządności w Polsce z udziałem 6 samorządowców związanych właśnie z opozycją, jedynie 6 samorządowców i jedynie związanych z opozycją, stwierdziła, że przyszłość samorządu jest dzisiaj poważnie zagrożona. Andrzej Potocki, czy przyszłość samorządu pod prezydentem Andrzejem Dudą jest zagrożona?
Nie, no skąd? No przecież to jest retoryka prezydent Aleksandry Dulkiewicz ala rozwiązywanie problemów w Westerplatte. No to już, że tak powiem, każdy zdrowomyślący człowiek przyzwyczaił się już do tego, że jeżeli Aleksandra Dulkiewicz przekracza swoje kompetencje i wchodzi w kwestie polityki krajowej.
No ale ma do tego prawo.
Każdy ma do tego prawo, tylko nie każdy musi
wolność słowa i demokracja jest.
Kompromitować się swoimi teoriami, które nie mają pokrycia w rzeczywistości i nie będą miały pokrycia w rzeczywistości. Samorządność określa ustawa o samorządach, konstytucja i tak jak jest, tak jak było, tak i jest i tak na razie będzie, nawet gdyby Andrzej Duda wygrał wybory. To jest raz. Kwestia jest innego rodzaju. Kwestia jest taka, że to całe spotkanie w ECS-ie, które było, że tak powiem, spotkanie we własnym gronie, pokazuje prawdziwy stosunek właśnie do demokracji takich samorządów właśnie jak ten gdański, kiedy nie zaproszono innych samorządowców z innych opcji politycznych, tylko zorganizowano ten meeting we własnym zaufanym gronie. To jest po prostu jasne pokazanie tego, jaki jest stosunek do demokracji, że tu nie chodzi o żaden pluralizm, tylko chodzi po prostu o to, żeby tą władzę raz zdobytą trzymać twardą ręką i broń Boże nie dawać przeciwnikom politycznym nawet paznokcia, żeby mieli cokolwiek do powiedzenia. No i w tym własnym gronie wymyślają sobie takie teorie, że samorządy są zagrożone, chociaż de facto Aleksander Dulkiewicz i jej mocodawcy warszawscy myślą tylko nad tym, jak te władze samorządów poszerzyć. No jak wygląda, co spowodowałoby poszerzenie władzy samorządów, to widzimy przy realizacji tego programu Tarcza, kiedy przedsiębiorcy dostają pieniądze od rządu i idzie to w miarę szybko, a kiedy zwracają się do samorządu gdańskiego o zwolnienie z czynszu na przykład za ziemię, na której mają postawione swoje zakłady czy tam biznesy, do tej pory nie otrzymują odpowiedzi, choć w kwietniu już wysyłali listy.
O właśnie.
Tak to wygląda w praktyce.
O właśnie, Andrzej Potocki tutaj wspomniał o większej władzy samorządów, no to wróćmy do czerwca ubiegłego roku i 21 postulatów. Andrzej Ługin, czy po realizacji 21 postulatów, które podpisano w czerwcu, a teraz już chyba o nich zapomniano, Polska byłaby lepsza?
Ja myślę, że po tych 21 postulatach Polska byłaby w stanie takim, że zachorowania na COVID-19 byłyby dziesięciokrotnie większe, ponieważ już nikt by nie panował nad tą sytuacją. Każdy samorząd by załatwiał to jak chce. Natomiast ja chcę troszkę powrócić do tej debaty w ECS-ie. Ja ją słuchałem, chyba jeden z nielicznych, ponieważ na żywo w porywach było 42 osoby.
Przepraszam, około 80 ja widziałem.
80, no to musiałem już wtedy zasnąć.
Powalająca liczba słuchaczy.
To musiałem już wtedy zasnąć, bo mnie żona obudziła. Po prostu ja miałem słuchawki na uszach. Natomiast mi się przypomina jedna rzecz. Mi się przypomina taka harcerska piosenka, jak patrzyłem na tą debatę. I tu może pozwolę sobie zacytować pierwszą zwrotkę. Płonie ognisko i szyną knieje, drużynowy jest wśród nas. Opowiada starodawne dzieje, bohaterski wskrzesza czar. No po prostu to były wspominki i bajki, które samorządowcy we własnym sosie opowiadali. Pan redaktor prowadzący tę debatę bardzo fajnie się bawił. Miał, tu muszę przyznać jedną rzecz, miał jedyny z nich, z tych wszystkich ludzi, miał taki głos bardzo dynamiczny i on się wyróżniał. No budził mnie co jakiś czas po prostu, jak tak zacząłem drzemać po prostu podczas tej debaty.
No ale na każdą rocznicę trzeba trochę powspominać, ale trzeba też trochę porozmawiać o przyszłości. Jak widzicie, czy przy tych władzach samorządowych w dużych miastach, które mamy teraz, opozycja ma jakiekolwiek szanse na zabranie swojego głosu? Wczoraj mieliśmy taki przypadek na sesji Rady Miasta Gdańska, o czym zresztą mówiliśmy w naszych zajawkach na początku. Radni rządzącej koalicji zmienili całkowicie uchwałę, którą przygotowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Pozostał taki trochę niesmak, że to jest wykorzystywanie swojej władzy. Andrzej Potocki.
No nie, no, znacznie lepiej jest dawać pieniądze na różne organizacje LGBT, które organizują marsze, tak jak te w ubiegłym roku, aniżeli forsować, czy powiedzmy sobie przegłosowywać uchwały upamiętniające działalność największego Polaka wszechczasów, no w każdym razie pierwsza trójka na pewno, Jana Pawła II. No taka jest specyfika lokalnej władzy i gdyby doszło do tego, że Prawo i Sprawiedliwość zostanie odsunięte od rządów, czy Zjednoczona Prawica zostanie odsunięta od rządów, no to te całe konstrukcje samorządowe, które zostaną realizowane, w bardzo szybkim czasie doprowadzą kraj do ciężkiej sytuacji gospodarczej, bowiem jak wyglądają rządy samorządów, no to widzimy tutaj na przykładzie gdańskim, kiedy podnoszone są ceny wywozu śmieci.
No ale
i tak
to przecież
dalej,
wina
dalej.
Rządu, to wina rządu.
No właśnie to o to chodzi, że nie, że tutaj to nie jest wina rządu, tylko po prostu gdyby nie pomoc rządowa dla samorządów, to by te samorządy naprawdę już ledwo przędły, mówiąc kolokwialnie, i ta sytuacja jest nie tylko w samorządzie gdańskim, ale również warszawskim, a także wielu, wielu innych. Po prostu konstrukcja państwa polskiego jest po prostu stworzona, określona w konstytucji, że tu nie ma w niej miejsca na na państwo federalne, na państwo tak na taką landyzację kraju, do której dążą samorządowcy, czyli podziału kraju na takie lokalne republiki. Do czego to prowadzi? No to widzimy również po Gdańsku, że tworzą się lokalne sitwy, układy, układ gdański i to dla zwykłego obywatela, obojętnie jakiej opcji politycznej, jest po prostu dla jego kieszeni, będzie po prostu zabójcze i dobrze by było, żeby sobie elektorat przeciwny Zjednoczonej Prawicy pomyślał trochę o własnej kieszeni, o konstrukcji państwa, o pomysłach, które ma opozycja na rządzenie w samorządach i zastanowił się, na kogo oddać ten głos.
Panie redaktorze, właśnie przerwę, bo mamy bardzo mało czasu, a mamy jeszcze bardzo, bardzo ciekawą rzecz do omówienia, bardzo krótko. Mówił pan o przeznaczaniu pieniędzy na przykład na marsze LGBT, a ja nawiążę właśnie do Warszawy i do kandydata Rafała Trzaskowskiego, kandydata na kandydata Platformy Obywatelskiej. Kilka dni temu pojawiła się taka informacja, zresztą na portalu, do którego pan pisze w polityce.pl, że Warszawa, pytanie, Warszawa rajem dla skrajnej lewicy, w miejskiej instytucji utrzymywanej z budżetu miasta odbywają się szkolenia w ramach społecznej szkoły antykapitalizmu. I tutaj padają liczne pytania, czy nie ma wsparcia z budżetu miasta Warszawy dla organizacji, które no, mogą być organizacjami bardzo groźnymi. Są to, mogą to być organizacje lewackie, bo no, to, co czytamy, że kapitał czy własność prywatna to kradzież. Takie rzeczy są poruszane na tych szkoleniach. Czy to nie są już takie naprawdę bardzo skrajne organizacje, które są, są wspierane przez samorząd warszawski? Co to oznacza dla, no, no, dla nas, dla Polaków, jeżeli prezydent Trzaskowski miałby władzę w Polsce? Andrzej Potocki jeszcze. 30 sekund.
No, tradycja wspierania skrajnych lewicowych organizacji w Warszawie ma, jest też, już ma parę lat. No, pamiętamy przecież sytuację, kiedy w kawiarni Nowy Świat, gdzie było centrum takich właśnie lewackich bojówek, lewackich organizacji, Nowy Wspaniały Świat. Przyjechała ekipa z Niemiec na marsz bodajże niepodległości, czy 3 maja, uzbrojona w kastety, jak wpadła tam policja, pałki, czyli po prostu już taka grupa a la Action Direct, akcja bezpośrednia, to już jest
terroryzm. To francuska organizacja terrorystyczna działająca w latach 80. Akcja
tak, i jeden z tych aktywistów napluł na maszerującego w kolumnie rekonstruktora, no co prawda ten się tam odwdzięczył uderzeniem kolbą karabinu, ale niemniej jednak tutaj sytuacja jest jasna, wspieranie tego typu skrajnych organizacji, które zahaczają już nawet o terroryzm, no wiele mówi o koncepcjach światopoglądowych Rafała Trzaskowskiego.
I zgodnie z tradycją, panie redaktorze, musimy brutalnie przerwać, bo zostało nam 15 sekund.
A o kolektywie Szarańcza, czyli tej grupie skrajnej lewicy, porozmawiamy sobie pewnie za tydzień.
Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci i Portal w polityce.pl.
Andrzej Lugin, Gdańsk, Strefa Prestiżu.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Studio Polityka.